Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami drugim kazaniem z cyklu, z takiej serii, którą nazwałem Nawyki Pobożności. Nawyki Pobożności. Ostatnim razem mówiliśmy o takim, zacząłem może tak od środka, bo mówiliśmy o gościnności. O tym, że Abraham był człowiekiem, który był przyjazny i otwarty dla obcych i przechodniów. I popatrzyliśmy też na to, że Biblia, zachęcając w liście do Hebrajczyków, wyznawców Jezusa Chrystusa do gościnności, bo tam pisze, a bądźcie gościnni, mówi też o tym, że niektórzy, nie wiedząc, stosując normalną gościnność, takie otwarcie, taką przyjaźń w stosunku do tych, którzy nie należeli do kręgu rodzinnego, właśnie przyjmowali nawet Bożych posłańców, aniołów. I jest to zalecenie dla Kościoła, jest to element takiej Bożej pobożności. Kiedy myślałem w przeciągu tygodnia, to uświadomiłem sobie, że należy by się na chwilę zatrzymać. Że należy na chwilę zastanowić się nad samą pobożnością. Nad samą koncepcją tego, że jesteśmy powołani do tego, żeby być pobożnymi ludźmi. Kiedy zacząłem to badać, okazuje się, że to nie jest takie powszechne i występujące często w Starym czy Nowym Testamencie słowo, a raczej jest to słowo, które występuje w końcowych, późnych listach apostoła Pawła, co oznacza tylko pewną dojrzałość tych listów, a wcale nie oznacza, że wcześniej nie było ludzi pobożnych. Stąd też jest pytanie, przed którym stanęliśmy i dzisiaj, będąc w trakcie tego cyklu, co to znaczy być pobożnym? Co to jest pobożność? Kim jest człowiek pobożny? Czy to jest coś, co otrzymujemy na przykład w nadprzyrodzony sposób, jak dar proroctwa, czy dary uzdrowień, bo tak dokładnie jest w Piśmie Świętym powiedziane, że są dary, liczba mnoga, uzdrowień, liczba mnoga. To nie jest zwyczajna, nawet gramatyczna greka, ale to jest specjalne wyrażenie mówiące o tym, że każde uzdrowienie jest szczególnym darem. Dary różnych uzdrowień. I te, jak nadzwyczajne widzenia czy inne rzeczy, przychodzą na człowieka w sposób od niego niezależny. Jest to nadzwyczajny, cudowny objaw Bożego działania. Nikt nie mógł sprawić, że w dniu 50 języki ognia stąpią, że się jeszcze w taki równomierny sposób podzielą i siądą na wszystkim. Czy w takim razie, zgodnie z myślą wschodnią, a ta myśl wschodnia ma wielki wpływ na nas, na społeczeństwo tu na wschodzie Polski, wszystko gdzieś tak wstępuje i wszystko się tak dzieje w sposób od nas niezależny, mimowolny. Czasami mogłoby to nawet wynikać, kiedy posłuchamy naszych modlitw i nieraz sami popadamy w to myślenie, którego źródłem jest Bazylii Wielki, jego kolega Grzegorz Nazjonu i Grzegorz z Nysy, którzy zamknęli całą wschodnią stronę chrześcijańskiego świata w myśleniu takim, że to tajemnica wielka, że to się tak jakoś dzieje, że to się odbywa. I to jest właśnie pytanie też, przed którym stajemy. Czy to jest coś, co otrzymujemy w nadzwyczajny sposób, czy raczej jest to wyćwiczona postawa życiowa? Zachodniemu chrześcijaństwu właśnie wschód zarzuca, że tutaj jest za wiele rozumowości, za wiele takiego działania, co się może i słusznie w tych zarzutach jest jakiś element, gdzie Kościół zachodni katolicki dołożył uczynki do Bożej łaski. Tylko jak to jest z tą pobożnością? Możemy sobie też zadać pytanie, czy współcześnie lubilibyśmy, czy tak jesteśmy przyzwyczajeni mówienia o kimś, o to jest człowiek pobożny. I co pod tym tematem rozumiemy, że ktoś jest pobożny? Czasami w naszej kulturze, polskiej kulturze, pobożna osoba to jest osoba, która przesiaduje w kościele, która pod obrazem gdzieś tam i tacy są pobożni. Pobożność zaczyna być porównywana z pewnego rodzaju dewocją. To jest takie właśnie zewnętrzne rzeczy. Ale jak tutaj się rzeczy naprawdę mają? Otworzymy takim kluczowym wersetem, choć będziemy sięgać do innych, będzie z pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4 i fragment z 4 rozdziału, począwszy, przeczytam od wersetu 6. Są to wskazania dla młodego pastora, czy pastora zależnego od Pawła, jakbyśmy użyli współczesnego języka, przywódcy Kościoła, jak ma nauczać i jakim człowiekiem ma być. A gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności. 7 werset jest kluczowy. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. Sednem, środkiem tego fragmentu Bożego Słowa jest wezwanie do pobożności. Wezwanie do tego, żeby ćwiczyć się w pobożności. Skoro tak, skoro ma to czynić Tymoteusz, to przez analogię dotyczy to także nas. A więc pobożność jest tutaj sumą chrześcijańskiego życia. Lecz ona połączona jest w szczególny sposób, bo tak, jak się rozumie współcześnie, czy ludzie rozumieją pobożność, niekoniecznie jest tym, jak Biblia i co Biblia pod pobożnością rozumie. Powiedzieliśmy sobie, że pobożność mylona jest współcześnie z dewocją. Z osobą, która powiedzmy ma tych obrazków czy innych rzeczy. To mogą być książki też. I wokół tego się kręci całe życie taki zewnętrzny sposób. Że to jest osoba pobożna. Ale to tak nie jest, bo tutaj pobożność jest czymś innym. Po pierwsze, pobożność jest łączona tutaj, czy jest synonimem w Nowym Testamencie, w tych fragmentach, synonimem wiary i sprawiedliwości. Być człowiekiem sprawiedliwym, być człowiekiem wierzącym, praktycznie oznacza być człowiekiem pobożnym. Jest to cecha życia zgodnie z Bożą wolą. Człowiek pobożny to jest człowiek, który żyje zgodnie z Bożą wolą. Ale co jest ciekawe, że biblijne określenie, biblijne rozumienie tego jest inne niż nasze. Bo co kształtuje nasze myślenie? Często kultura, w której żyjemy. Często własne przekonania o tym, jaki jest człowiek pobożny. Ale zobaczmy, jakim człowiekiem pobożnym Biblia chce nas widzieć. Tutaj w tym fragmencie, kiedy czytamy po przecinku ćwicz się w pobożności, przed przecinkiem jest określenie a pospolitych i babskich baśni unikaj. Pobożność w Nowym Testamencie, tak jak i sprawiedliwość i wiara, związane są z pewnego rodzaju wiedzą. Pobożność jest związana z tym, że wiesz, jaki jest Bóg. Bo jak można być taki jak Bóg, żyć zgodnie z Bożą wolą, jeśli się Go nie zna? I pobożność w Nowym Testamencie jest utożsamiana z czymś, co jest czymś więcej niż zewnętrznym postępowaniem czy posłuszeństwem. Pobożność odnosi się do osobistej wiary i wynikającej z niej postępowania. Do wiary, która jest świadoma, bo wie, jaki jest Bóg. I wiary, która prowadzi do postępowania takiego, które wynika z nawrócenia, zmiany myślenia, która to postawa później prowadzi do modlitwy i praktykowania chrześcijańskiej miłości. Taka jest pobożność i to rozszerzymy i pokażemy. Lecz pobożność, jest tutaj powiedziane, że ma być ćwiczona. I to jest ciekawe. Czegoś, co zstępuje z góry i jest jakimś nadzwyczajnym uzdolnieniem, nie da się ćwiczyć. Ale czegoś, co wynika ze zrozumienia, ze wzrostu charakteru, nad tym można pracować. I chciałem tutaj się zatrzymać jeszcze nad słowami, które w Nowym Testamencie są użyte i tutaj u nas są tłumaczone jako pobożność. Jednym ze słowem jest ensebeia, które oznacza odzłożenia, eusebeia, przepraszam. Moje N i U wyglądają tak samo. Ze złożenia słowa sebomai, które oznacza oddawanie czci, wyrażanie szacunku, okazywanie respektu, ze słowem dobro. Jest to okazywanie, oddawanie czci, respektu temu, co dobre, a synonimem tegoż słowa eusebeia jest teosebeia, czyli oddawanie czci, respektu, szacunku Bogu. Pobożność jest to cześć dla Boga, najwyższy szacunek wobec Boga, respekt dla Boga i głębokie poszanowanie dobra. Te rzeczy się ze sobą łączą w tym słowie czy złożeniu słów, dlatego że Bóg jest dobry. I poszanowanie dobra, poszanowanie Boga połączone z wiedzą i praktykowaniem chrześcijańskiej miłości jest to właśnie ta pobożność, do której jesteśmy zachęcani, aby ćwiczyć. Pobożność dla wszystkich jest bardzo ważna i jest to niezmiernie ważne, w co wierzymy i jak wierzymy. Dlatego człowiekiem prawdziwie pobożnym jest ten, który wierzy, okazuje osobisty szacunek i ma osobistą znajomość, relację z Jezusem. Ale jest to rzecz, której należy się ćwiczyć. I tutaj, kiedy jest powiedziane, ćwicz się natomiast pobożności, nie jest to przypadkowy zwrot. Jest to zwrot, który mówi dla nas coś bardzo ważnego. I tam, kiedy jest u nas tłumaczone słowo ćwicz, jest tam użyte greckie słowo gimnazo, od którego jest współczesne polskie słowo gimnazjum. Gimnazjum w świecie greckim w tamtym czasie oznaczało miejsce, bardziej halę sportową, czy miejsce, gdzie ludzie ćwiczyli swoje mięśnie, gdzie ludzie przygotowywali się do zawodów, gdzie ludzie, i tutaj jest takie znaczenie tego słowa, że to słowo gimnazo oznaczało systematyczną czynność powtarzania określonych umiejętności oraz konsekwentne dążenie do zdobycia nowych. A teraz troszkę bardziej po polsku. Oznaczało to słowo coś, co może ci, którzy ćwiczą fizycznie rzeczy, swoje mięśnie, mogą je poprawiać w każdej chwili. Patrzę na Rafała, bo kiedyś coś tam podsłuchałem, że ćwiczyli, że coś się ćwiczy tak czy inaczej. Ale wydaje mi się, ja to w innej dziedzinie spraktykowałem, że nie to przynosi przybytek mięśni czy siły, co jest takie normalne, tylko coś, co przekracza granice. Coś, to jedno ćwiczenie, które dodajesz więcej, kiedy już jesteś zmęczony. I wtedy przybywa, a wtedy za kolejnym razem może zrobić tych ćwiczeń więcej, bo ćwiczenie to jest systematyczne powtarzanie tych czynności, które już wcześniej się osiągnęło. Trzeba systematycznie powtarzać. I dlatego takim nawykiem pobożności jest gościnność. Bo nie wystarczy raz na życie zrobić wielką imprezę. To trzeba ćwiczyć. I trzeba każdego dnia być otwartym na tą możliwość, że Bóg pośle do nas aniołów. I okazywanie takiej posłuszeństwa. Dlaczego gościnność? Bo to takie codzienne, wybrałem. Bo po pierwsze, bracia i siostry, my jesteśmy gośćmi na ziemi. Bóg zaprosił i dla nas zrobił swój ogród, Eden. I On nas ugościł, chciał, abyśmy Jego poznali, Jego gospodarza. I chce, abyśmy też innym pokazywali Jego naturę, że On jest gospodarzem. Ale że On jest też otwarty na obcych, bo przez grzech staliśmy się obcy. I On nas przyjmuje nie po to, żebyśmy po prostu się tylko dobrze bawili, ale żebyśmy stali się do Niego podobni. Pobożność jest niemożliwa bez znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bez tego, żeby Jego znać, nie da się być bardziej pobożnym. I bez tego, żeby wiedzieć, jaki jest Bóg, bo pobożność, mówiąc prostszym językiem, to jest upodabnianie się do Boga, po Bogu, jak język polski mówi. I ta pobożność wymaga tego, żebyśmy coś o Bogu wiedzieli. Nie chodzi o tutaj wiedzę tylko teoretyczną, ale o taką praktyczną wiedzę. Bo takie są różne poglądy. I na przykład możemy nieprawdziwie i niedobrze być pobożni, jeśli potraktujemy czy traktujemy Boga jako chłopca na posyłki. Wielu ludzi, modląc się do Boga, czyni to, przedstawiając Mu swoją listę oczekiwań. Jakby Mu mówili, nie Twoja, ale moja wola się stanie. Zrób to, zrób tamto, zrób owam to. No wtedy właśnie w ten sposób, jeśli ludzie oczekują, że Bóg ma spełnić nasze zachcianki, sprowadzamy Boga do roli chłopca na posyłki. I nie można być prawdziwie pobożnym, po Bożemu myśleć, jeśli tak gdzieś czynimy. Są też tacy ludzie, którzy traktują Boga tak, jak gdyby Mu nigdy nic nie wychodziło, jak byłby mało przystosowany. Traktują Boga, i bardzo wielu ludzi tak traktuje, że nie warto się do Niego modlić, bo modlitwa niczego nie zmienia, co najwyżej nasze nastawienie. Niektórzy właśnie mówią, nie wierząc w Boga, że warto modlić się o chorych, bo są twarde dowody statystyczne, że ludzie, o których się inni modlą, szybciej wracają do zdrowia. A więc nie wierząc w Boga, módlmy się, aby ludzie wracali szybciej do zdrowia. Nie, Bóg jest tym, któremu zależy, jest tym, któremu wychodzą rzeczy. Nie można być prawdziwie pobożnym, myśląc, że Bóg naprawdę nie interesuje się sprawami zwykłych ludzi. I że nie należy zawracać Mu głowy błahostkami typu choroba, brak pracy, problemy z dziećmi czy konflikt z żoną. Że tylko poważne problemy, jak głód na świecie, pokój międzynarodowy, to są takie rzeczy odpowiedniej rangi dla Boga. Nie tak się Bóg przedstawia. Chrystus był tym, który rozmnożył chleb i pochylił się nad umierającą córeczką przełożonego synagogi. Jest tym, który jest zainteresowany naszymi życiowymi sprawami. Ludzie czasami wyobrażają sobie Boga, że On patrzy na wszystko przez palce. Jak ci sędziowie, którzy znając Boże Słowo, powiedzieli, czasy się zmieniają, definicja małżeństwa się zmienia, my tutaj spróbujemy przegłosować, a Bóg na niebie jakoś będzie patrzył na to przez palce. Jeśli tak traktujemy Boga, kiedy myślimy, że mogę robić wszystko, co chcę, bez żadnego szwanku, jeśli myślimy, że możemy bezkarnie grzeszyć, bo i Bóg i tak wybaczy, to nie możemy być prawdziwie pobożni. Jeśli myślimy, że Bóg jest tak surowy, w drugą stronę, że trzeba wprowadzić skomplikowany system nakazów i zakazów, bo inaczej w ten inny sposób nas ukarze, to też mamy niepełny obraz Boga. Jeśli myślimy, że Bóg jest sknerą i niczego nie daje za darmo, za wszystko trzeba zapłacić, na wszystko trzeba zasłużyć, to też nie mamy właściwego obrazu Boga. A może po prostu zdałeś sobie teraz sprawę, że wcale Boga nie znasz. A jeśli nie znasz wcale Boga takim, jakim On jest, to nie możesz być prawdziwie pobożny. Bo pobożny to jest człowiek, który żyje po Bożemu, bo zna Boga. Nie można cenić kogoś, jeśli go nie znasz. Nie można szanować, jeśli się nie ceni. Nie możemy cenić Boga, jeśli mamy Jego zafałszowany obraz. Dlatego ten werset rozpoczyna się pospolitych i babskich baśni unikaj. Rzeczy takich jak chociażby teoria ewolucji, która jest baśnią wciskaną przez tak zwanych naukowców. Że Bóg nie ma ze stworzeniem nic do czynienia. Że jakby matematycznie ujmując, że prawdopodobieństwo powstania komórki z tych jakichś tam rzeczy w wodzie jest niższe niż możliwość powstania samolotu w wyniku wiatru, który hula na złomowisku. Nie, to jest baśń, to jest mit, którym się ludzie sycą i dlatego nie mogą być prawdziwie pobożni. O pobożność w Piśmie Świętym związana jest z wiedzą. Nawet ten werset w jednym tłumaczeniu jest użyty jako poznanie. Tak samo jest w drugim liście Piotra w odcinku 1-9, gdzie tam jest napisane: uzupełnijcie wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem. Tutaj niektóre tłumaczenia używają jeszcze raz innym formę poznania. Ale pobożność to jest takie właśnie zachowanie, które wymaga ćwiczenia i wymaga tego, żeby było powtarzane, by sięgać jeszcze dalej. Ktoś napisał takie zdanie: chrześcijanin jest Bożym zawodnikiem na wieki, a nie sportowcem, którego kariera trwa kilka lat. My będziemy rozwijać się w pobożności, zobaczywszy Boga takim, jakim On jest. Dlatego tutaj jest napisane w 8 wersecie, że ćwiczenie fizyczne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Wcale nie znaczy to, że apostoł tutaj nie ceni czy odrzuca ćwiczenie czy utrzymanie ciała w odpowiedniej kondycji, ponieważ to by się sprzeczało z tym, co jest napisane w liście do Koryntian, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego. Ale ćwiczenie fizyczne przynosi określony, ograniczony w czasie pożytek, dlatego że ciało nasze nieuchronnie przepada. Niszczeje, jego kształt się zmienia, starzejemy się i tak jest napisane, odchodzimy. A pobożność może przynieść nam pożytek, bo jeżeli jesteśmy po Bogu, podobni do Boga, to i rozwiążemy problem z żoną czy mężem. To i szef pracy nas będzie cenił, bo będziemy solidni, bo i ludzie będą uważali nas na przykład za osoby gościnne, bo i pozostałe elementy życia, nawet stosunek do samego siebie, zdrowy obraz siebie, bo nie można mieć zdrowego obrazu Boga i niezdrowy obraz siebie. To jedno wpływa na drugie. To będzie ze sobą współgrało. I pobożność jest czymś, do czego Bóg nas wzywa. Ja pozwolę sobie zacytować jeszcze list do Rzymian, 12 rozdział, znany bardzo fragment, 1-3. Nie występuje tam słowo pobożność w takiej formie, ale pobożność zaczyna się od nawrócenia, czyli zmiany myślenia o sobie, o Bogu. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I to jest kolejny aspekt pobożności, że pobożność jest przeciwieństwem światowości. Mamy się nie upodabniać do tego systemu rzeczy, a na system rzeczy składają się wierzenia i zachowania. A na nasz system, który nazywany jest pobożnością, składają się wierzenia, co wierzymy, o czym jesteśmy przekonani, i zachowania wynikające z wierzeń. Bo pobożność jest właśnie związana z zachowaniami, które wynikają z tego, o czym jesteśmy przekonani. Pobożność w Biblii, w Nowym Testamencie odnosi się do osobistej wiary i wynikającej z niej postępowania. Właśnie 1 Tymoteusza 4:8, gdzie pobożność jest przydatna do wszystkiego i ma nadzieję przyszłego życia. Zajrzymy jeszcze, żeby nie być tylko przy jednym apostole, zajrzymy jeszcze do wypowiedzi, która jest zachowana u człowieka, który napisał nam krótki list. Myślę tutaj o liście Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział. List Jakuba, pierwszy rozdział. I przeczytamy fragment od 25 wersetu i poniżej. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. To jest jak gdyby definicja. Oczywiście niekoniecznie, nie piszę tutaj, to jest ostateczna definicja, ale obejmująca bardzo ważne aspekty pobożności. To, co ze Starego Testamentu czytamy, to znajdujemy tam, że Bóg troszczy się o sieroty i wdowy. A więc człowiek, który jest pobożny, robi to, na czym zależy Bogu, też troszczy się o sieroty i wdowy. Jest otwarty na innych ludzi. I nie wystarczy zrobić to raz. Trzeba to robić ustawicznie, tak jak ustawicznie Bóg trwa w swoim byciu Bogiem. O pobożność wymaga ćwiczenia. Tutaj jest powiedziane, że tym jednym aspektem jest zewnętrzna wrażliwość na dobro, żeby świadczyć dobro. A drugim aspektem jest zachowanie siebie niesplamionym przez świat, przez ten system rzeczy, przez ten system, który nazywa apostoł Paweł baśniami, mitami. To tylko znając Boga i ćwicząc się w Jego znajomości, możemy dojść do tego, by być prawdziwie pobożni. Jeszcze zajrzymy do listu do Tytusa. Jest jeszcze w pierwszym do Tymoteusza, w drugim do Tymoteusza, ale zajrzymy do listu, który apostoł napisał do swego niemalże równorzędnego współpracownika, jakim był Tytus, drugi rozdział, 11-15 przeczytamy. Jest to takie streszczenie Ewangelii. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, I tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. Zarówno Tymoteusza, jak i Tytusa, liderów czy przywódców kościołów, zachęca się do tego, żeby tak nauczali, żeby nauczali o pobożności. O pobożności, bez której nikt nie zobaczy chwały wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niebo jest dla pobożnych, dla tych, którzy żyją po Bogu, po Bożemu. I dlatego zachęcam, byśmy bardzo poważnie potraktowali naszą pobożność. I zadali sobie pytanie, czy ja jestem człowiekiem pobożnym? Czy ja jestem człowiekiem, którego tak można nazwać? Ćwiczenie pobożności wymaga dyscypliny. Tak jak ktoś, kto chce zbudować masę mięśniową, musi to robić i powtarzać. Tak jak ktoś, kto chce dojść do tego, żeby być świetną kucharką, musi kiedyś przypalić pierwsze ciasto czy pierwszą zupę, aby z czasem dojść do tego, że robi to coraz lepiej. Pobożność leży po naszej stronie. Pobożność jest to nasze działanie. Jest to nasze działanie, które wynika ze znajomości Boga. Pobożność jest czymś, co można ćwiczyć, a ćwiczenie prowadzi do nawyków. I później, schodząc do tych prostszych rzeczy, mówimy o gościnności, a następnym razem będę mówił o panowaniu nad językiem, czego sam się muszę uczyć. Ale to właśnie w ten sposób, nabywając umiejętności, stajemy się bardziej pobożni. Do tego potrzebna jest dyscyplina. Do tego potrzebne jest rozumienie i do tego potrzebne jest opanowanie. Mogą w ćwiczeniu pobożności pomóc pewne zwyczaje i praktyki, ale one same nie są w sobie pobożnością, a nie wytwarzają jej automatycznie. Czyli przyjmując gościnnie innych, jest to dobry krok, jest to przejaw cech charakteru Boga, ale prowadzenie hotelu wcale nie oznacza, albo prowadzenie domu otwartego, w którym absolutnie nie ma żadnych zasad, nie oznacza, że jesteśmy podobni do Boga. Bo tutaj moglibyśmy zajrzeć do drugiego listu Jana, gdzie jest przedstawione ograniczenie gościnności. Gdzie jest nawet powiedziane, co jest szokujące dla... dla naszych współczesnych ludzi, gdzie jest powiedziane, że wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki chrystusowej, nie ma Boga. Innymi słowy, nie jest pobożny. Kto trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. Jeśli to przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Jak się to ma do gościnności? Jest to ograniczenie. Że tam, gdzie są... Nie będę przepraszał za to określenie, bo jest biblijne. Babskie baśnie, fałszywe doktryny, minty wytwarzane przez świat i przez ludzi. Tam jest granica gościnności. Gościnność okazywana dla wszystkich, i tych, którzy przynoszą złe nauczanie, i tych, którzy przynoszą fałszywą doktrynę, jest po prostu niepobożna. Jest tutaj powiedziane, że takich nawet nie pozdrawiajcie. Nie ucztujcie z takimi, nie przyjmujcie ich do domów. Wszędzie jest granica. Tak jak Bóg zrozumiał dobro i zło i wybrał dobro, odrzucił zło. I my po Bożemu, postępując pobożnie, musimy odrzucić zło, a wybrać dobro. Przed tym sprawdzianem pobożności stanął Adam i Ewa, którzy znali Boże Słowo w takim zakresie tych kilku zdań, które Bóg do nich wypowiedział, i musieli wybrać, czy będą posłuszni, po Bożemu postępować będą, czy wybiorą własne rozważanie i własne miejsce. I wybrali źle. I tego konsekwencje mamy do dzisiaj. Ćwiczenie w pobożności to oznacza ćwiczenie się, doskonalenie się w prowadzeniu Bożego stylu życia. Takiego stylu życia, którym wielbi się Boga we wszystkich Jego dziedzinach. Tutaj apostoł Jan z kolei pisze, że pracowaliśmy nad tym. Czyli to nie przyszło z góry, nie przyszło samo, nie przyszło automatycznie. On pisze, że pracował z Kościołem nad ich nawykami, nad ich sposobami życia. Pobożność jest to ćwiczenie się w samokontroli wobec pokus i diabelskich prowokacji. Temu nie możemy zapobiec, żeby były prowokacje, żeby były pokusy. Ale możemy ćwiczyć się w tym, żeby okazać kontrolę. Pobożność przejawia się też w poznawaniu Słowa Bożego i w praktykowaniu Jego woli. Myślę, że to krótkie zestawienie rzeczy może nam pokazać, czy powinno nam pokazać, jak bardzo ważna jest pobożność. Jak bardzo ważne jest to, żebyśmy byli ludźmi pobożymi, żyjącym po Bożemu, czyli pobożnymi, takimi, na których można zobaczyć, że ich Panem jest Bóg. Jeszcze zakończę to wypowiedzią pewnego człowieka, który napisał pracę o tym, jak ma się zachowywać król. Żaden atleta nie musi ćwiczyć swego ciała w tym stopniu, co król powinien ćwiczyć swoją duszę. Ćwicz bez dobrowolne poddanie się pracy, abyś, gdy przyjdą niedobrowolne mozoły, mógł je znieść. Pobożność jest tutaj też przedstawiona jako rzecz, która należy do dzieci króla. Jako ćwiczenie duszy, które przygotuje nas do tych wyzwań, w które nie chcielibyśmy wejść, a przez które trzeba przejść. Ćwiczenie pobożności, to ostatnie zdanie, to codzienne naśladowanie Chrystusa. Chcecie być pobożni? Naśladujcie Chrystusa. Zachęcam do tego, byśmy spędzili chwilę w modlitwie. Powstańmy. Zachęcam do modlitwy.